Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
A w Tyflo Podcaście wracamy do modelu dostępnej szkoły i ponownie razem ze mną ten temat omawiać będzie Joanna Piwowońska. Witaj.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Skoro już mamy za sobą temat tak ogólnie mówiący o dostępnej szkole i o modelu dostępnej szkoły, no to teraz porozmawiajmy sobie na temat wdrażania zmian. Jak wygląda ten proces? Pewnie nie jest prosty, ale możliwy.
Nie jest proste, ale możliwe, a ja może tym wszystkim, którzy nie słuchali naszego pierwszego odcinka, do czego serdecznie zachęcam, przypomnę tylko, że model dostępnej szkoły, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to efekt projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jako pilotaż działania Szkoła bez Barier w ramach programu Dostępność Plus i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak jak Michał wspomniałeś już w pierwszym odcinku, że tak naprawdę to dochodzenie do dostępności nie jest rzeczą, nie jest takim procesem zamkniętym, jest pewnym ciągiem zdarzeń, jest długotrwałym procesem, który tak naprawdę nigdy nie będzie miał końca ze względu na zmieniające się potrzeby użytkowników, to trzeba się do niego bardzo dobrze przygotować, żeby przeprowadzić go w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie działających placówek edukacyjnych. No bo nie ukrywajmy, nie da się zamknąć szkoły na 2 lata, wygonić z niej uczniów, nauczycieli, przenieść ich do innego budynku, chociaż czasem tak się dzieje, ale no nie ukrywajmy, że są to rzadkie sytuacje.
I trudne dla wszystkich tak naprawdę w takich przypadkach.
Tak. I przeprowadzić takiego kompleksowego remontu, tym bardziej, że przecież, tak jak wspominaliśmy, ta poprawa dostępności nie odnosi się tylko do tych kwestii architektonicznych związanych z infrastrukturą czy wyposażeniem, ale też do tych wszystkich procesów edukacyjnych, społecznych, do kwestii związanych z opieką czy wychowaniem, tak? Czyli wszystkich działań, które realizuje szkoła. I właśnie tymi kwestiami również tutaj model dostępnej szkoły się zajmuje i nad tymi kwestiami się pochyla.
Jak to wygląda w praktyce? Od czego zaczynamy?
W pierwszej kolejności oczywiście należy popatrzeć na sytuację własną pod kątem tego, czy mówimy o stworzeniu całkowicie nowej placówki oświatowej, czy też wybudowaniu nowego budynku, czy też będziemy raczej dostosowywali istniejący budynek, który już jest wykorzystywany jako szkoła, w którym już uczą się uczniowie. Oczywiście wersja pierwsza, czyli stworzenie całkowicie nowego budynku, jest rzeczą dużo prostszą, bo w praktyce sprowadza się do tego, że ten budynek musi być zaprojektowany w sposób uniwersalny, tak? Czyli oparty o ideę projektowania uniwersalnego. Czym jest takie projektowanie uniwersalne? Projektowanie uniwersalne obejmuje taki sposób projektowania przestrzeni publicznej, w którym nie będą generowane bariery architektoniczne w tym przypadku, i dzięki temu wszystkie osoby, które będą chciały z tego budynku czy z danej przestrzeni publicznej skorzystać, będą mogły to zrobić bez konieczności pokonywania jakichś barier architektonicznych. Tak? Czyli projektujemy budynek w taki sposób, żeby on był maksymalnie dostępny dla wszystkich bez konieczności stosowania dodatkowych usprawnień. W drugim przypadku, jeżeli chodzi o budynki już istniejące, no to tutaj sprawa jest trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze musimy sobie bardzo dobrze zdiagnozować potrzeby użytkowników, trudności, jakie się pojawiają w tym budynku, bariery, jakie już w nim istnieją i zastanowić się, w jaki sposób możemy je zniwelować, dlatego że nie zawsze wszystko się da w taki sposób zmodernizować, żeby było to zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. Znaczy być może się da, ale nie zawsze jest na to aż tyle funduszy, bądź też istnieją na przykład obiektywne trudności techniczne, przez które nie można wprowadzić różnego typu rozwiązań, tak? Bo chociażby trzyma nas tutaj w pewnych ryzach wielkość działki, na której się znajduje dany obiekt, przez co nie można na przykład wypłaszczyć chodnika, który się znajduje przed działką, przed szkołą w taki sposób, żeby pozbyć się schodów, które prowadzą do danego budynku, ponieważ ten chodnik by się nie zmieścił, tak? Bo jest tam na przykład przed tym budynkiem ulica. Bądź też szkoła znajduje się na przykład w obiekcie zabytkowym, który owszem może być udostępniany, ale też istnieją pewne ograniczenia związane z nadzorem konserwatorskim. I w momencie, w którym sobie zdiagnozujemy już jakby te pierwsze aspekty, przechodzimy do kolejnych działań, czyli albo zatrudniamy projektantów, którzy będą projektowali budynek w oparciu o ideę uniwersalnego projektowania i w stronę tego uniwersalnego projektowania będziemy szli, albo też zaczynamy od audytu dostępności, który będzie miał diagnozować istniejące bariery i w najlepszej swojej wersji proponować rekomendacje, w jaki sposób te bariery zniwelować.
Jak taki audyt wygląda?
Przede wszystkim mamy oczywiście dwie możliwości, tak? Z jednej strony możemy sobie taki audyt w ramach modelu dostępnej szkoły przeprowadzić samemu. Na stronie modelu dostępnej szkoły, na stronie dostępna szkoła info, znajdują się w tym momencie testowe matryce audytowe, a w tej ostatecznej wersji modelu również będą to ostateczne wersje tych matryc audytowych, które będą dostosowane do wymogów standardów. I za pomocą tych matryc, które zawierają po prostu takie checklisty, co należy sprawdzić, plus dodatkowo informacje, w jaki sposób to należy sprawdzić, bo to też jest istotne. Na przykład jeżeli mierzymy sobie wysokość oporęczowania, które musi się zgodnie z modelem znajdować na odpowiedniej wysokości na klatkach schodowych, żeby mogli z niego korzystać użytkownicy, to też ważne, w którym miejscu stopnia mierzymy sobie wysokość tego oporęczowania, tak? Jeżeli mierzymy sobie na przykład przestrzeń manewrową w toalecie, która umożliwi osobie na wózku skorzystanie z tego pomieszczenia sanitarnego, to też ważne, w jaki sposób tę przestrzeń manewrową będziemy mierzyć, więc takie wskazówki też te matryce audytowe zawierają. To jest jedna droga, czyli każdy może sobie pobrać takie matryce audytowe i samodzielnie przeprowadzić tego typu badanie dostępności w swojej placówce z wykorzystaniem podstawowego sprzętu, jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną, z wykorzystaniem podstawowego sprzętu mierniczego typu miarki, typu poziomica. Natomiast jeżeli chodzi o obszar edukacyjno-społeczny, no to tutaj w oparciu o te matryce audytowe należy przeglądać własną dokumentację szkolną, procedury, które obowiązują w szkole, różnego typu sposoby prowadzenia procesu dydaktycznego, opiekuńczego czy wychowawczego i skonfrontować je z zapisami modelu dostępnej szkoły. To jest wyjście bezkosztowe, o tyle, że wymaga zaangażowania personelu, który jest zatrudniony w danej placówce czy w organie prowadzącym. Natomiast nie ukrywam, że ma pewne wady. Wadą jest oczywiście to, że posiada pewien margines błędu, tak? Zarówno błędu pomiarowego, jak i błędu wynikającego z faktu, że taki audyt, czy taki nazwijmy to monitoring, przeprowadzany jest przez osoby, które się nie zajmują tym zawodowo.
I robią to prawdopodobnie pierwszy raz.
Właśnie, i robią to pierwszy raz. I nie ukrywam, że z tych wniosków z fazy testowania pierwotnej wersji modelu dostępnej szkoły, kiedy szkoły podstawowe, składając takie wstępne wnioski o granty na testowanie tego modelu dostępnej szkoły, właśnie opierały się na przeprowadzonej autodiagnozie. W tej fazy testowania wynikło nam, że taki samodzielnie przeprowadzony audyt jest jednak obarczony sporym marginesem błędu. I częstokroć te wnioski, które płynęły z przeprowadzanej autodiagnozy, bardzo się różniły od tego, co finalnie okazywało się w trakcie już tych profesjonalnie przeprowadzonych audytów.
Okej, audyt mamy przygotowany w taki lub inny sposób, czy to poprzez pracowników, czy to przez jakiś profesjonalny zespół audytorski. I co dalej? Skoro już ten audyt mamy.
Ja bym się chciała jeszcze zatrzymać, dobrze, że o tym wspomniałeś, na tym profesjonalnym zespole audytorskim. Dlaczego? Dlatego, że też różne te audyty bywają, więc warto też wiedzieć, na co zwrócić uwagę w trakcie chociażby zamawiania takiej usługi profesjonalnego audytu. Po pierwsze, audyt realizowany na potrzeby wdrażania standardów modelu dostępnej szkoły nieco się będzie różnił zakresem od takich standardowych audytów dostępności, jakie są przeprowadzane na potrzeby różnego typu instytucji pod kątem wdrażania ustawy o zapewnieniu dostępności. Ze względu na to, że po pierwsze model jest holistyczny i obejmuje nie tylko aspekty związane z dostępnością architektoniczną czy informacyjno-komunikacyjną, ale też te kwestie związane z dostępnością procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego. Ale po drugie też dlatego, że nieco inne są te standardy dostępności. Model w tym zakresie jest bardzo szczegółowy. Dlaczego on się różni od takich podstawowych standardów dostępności różnego typu pomieszczeń? Dlatego, że podczas tworzenia modelu dostępnej szkoły zostały wzięte pod uwagę kwestie związane z celem, jaki realizują szkoły, z osobami, które w tych szkołach najczęściej przybywają, czyli będą to w przypadku szkół podstawowych dzieci, ze specyficznymi rodzajami działań, które są realizowane w tych szkołach, tak? Czyli prowadzone są lekcje, prowadzone jest wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, rehabilitacji, zajęcia sportowe, różnego typu zajęcia wymagające jakichś specjalistycznych pomieszczeń, na przykład lekcje fizyki, lekcje chemii, jeżeli chodzi o pracownię w tym zakresie. Więc szkoły są taką bardzo specyficzną instytucją. Stąd też tutaj te standardy są bardzo mocno wyśrubowane i tak naprawdę bardzo wielowątkowe. To jest pierwsza kwestia, że zamawiając taki audyt należy wziąć pod uwagę to, żeby te wszystkie standardy modelu dostępnej szkoły zostały sprawdzone. Nie tylko w oparciu o takie standardowe wytyczne, ale też głębiej wchodząc w treści modelu dostępnej szkoły. Po drugie, to co zdarzało nam się słyszeć od naszych grantobiorców, którzy na przykład chcieli wdrażać model dostępnej szkoły nie tylko w tych szkołach, które były objęte grantem w ramach naszego projektu, ale także w innych pozostałych swoich szkołach na terenie organu prowadzącego, bo to często tak jest, że organ prowadzący ma tych szkół kilka bądź też kilkanaście. Tak, w zależności od tego, czy to jest duża gmina, czy duży powiat, że zdarzały im się organizacje, czy też instytucje, które chciały prowadzić takie audyty dostępności w formie zdalnej. I o ile w przypadku tego obszaru edukacyjno-społecznego, który dotyczy tego procesu edukacji, wsparcia funkcji opiekuńczych i wychowawczych, jest to możliwe, bo de facto koncentruje się w dużej mierze na kwestiach proceduralnych czy kwestii dokumentacji szkoły i w zakresie tej dokumentacji można różne rzeczy poprzez jej próby sprawdzić. O tyle już przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej w formie zdalnej jest w moim przekonaniu, myślę, że karkołomne to będzie bardzo delikatne słowo.
I tak naprawdę tutaj trzeba mieć kogoś na miejscu, kto to wszystko zmierzy i wtedy jeszcze ufać dodatkowo, że zrobi to dobrze.
Tak, więc przestrzegam tutaj wszystkich słuchaczy jednak przed różnego typu firmami, które oferują zdalne audyty dostępności architektonicznej, a wiem, że takie audyty realizowane są na przykład na podstawie zdjęć przesyłanych przez instytucję, która jest audytowana, albo na podstawie filmów nagrywanych, albo za pośrednictwem kamery GoPro, która gdzieś tam, czy innego typu urządzenia do rejestrowania i przesyłania obrazu, która jest noszona na głowie jakiegoś pracownika tak danej placówki, to jest obciążone gigantycznym marginesem błędu i tak naprawdę często potrafi przynieść więcej szkód niż korzyści. Więc jeżeli już decydujemy się na to, żeby zlecać komuś przeprowadzenie audytu dostępności, to warto, żeby po pierwsze były to firmy, bądź też organizacje, bądź też osoby prywatne, które już mają doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu dostępności i mogą to doświadczenie udokumentować. Im większe doświadczenie, tym większa jest szansa na to, że pewne niuanse w zakresie dostępności zostaną przez te osoby wyłapane i te rekomendacje, które zostaną potem po audycie udzielone, będą bardziej adekwatne. Po drugie, żeby te audyty architektoniczne były jednak audytami prowadzonymi na miejscu, bo to jest kluczowe tak naprawdę dla rzetelności przeprowadzonego audytu. I trzecia kwestia, żeby te audyty owocowały później nie tylko raportem poaudytowym, który będzie obejmował diagnozę istniejących barier, ale także, żeby taki raport poaudytowy zawierał rekomendacje, w jaki sposób te bariery zniwelować.
I skoro już...
I to są właśnie te najistotniejsze takie czynniki, które dają nam nadzieję na to, że ten audyt faktycznie przyniesie nam taki cel, do jakiego dążymy.
I skoro mamy już taki audyt za sobą, to co, to wdrażamy od razu, czy jednak trzeba to sobie jakoś opracować, jakiś plan przemyśleć, żeby to wszystko było wdrożone z sensem?
No też nie możemy się na następny dzień rzucić od razu do skuwania posadzek, niszczenia schodów i demontowania balustrad, ponieważ otrzymując taki raport z audytu dostępności, zapewne staniemy przed faktem, że tych barier jest więcej niż mniej, przynajmniej jeżeli chodzi z mojego doświadczenia, czy z doświadczenia moich kolegów i koleżanek, którzy pracowali w naszym projekcie, o te budynki istniejące, które tak naprawdę, no wszyscy wiemy, że oświata w Polsce jest jednak jeszcze mocno niedoinwestowana i często te kwestie związane z dostępnością, zwłaszcza architektoniczną w szkołach, były ostatnimi rzeczami, które się znajdowały na liście do zrobienia, ze względu na to, że brakowało środków chociażby na takie podstawowe wyposażenie, tak? Myślę, że nie będzie to tutaj zbytnie dramatyzowanie, jeżeli powiem, że dalej trudnością jest na przykład ogrzanie budynków, tak? Czy zapewnienie materiałów higienicznych, produktów higienicznych, czy też takich rzeczy jak papier ksero, tudzież bieżące pomoce dydaktyczne, a co dopiero mówić na przykład o wyposażeniu budynku w windę, która kosztuje kilkaset tysięcy złotych, prawda? Więc tych barier będzie zapewne więcej niż mniej. W związku z powyższym dobrze jest sobie w jakiś sposób skategoryzować te bariery i poukładać je, niwelowanie tych barier, działania, które chcemy wdrożyć, żeby zniwelować te bariery, w jakiś logiczny ciąg. Po co to kategoryzować i po co to w jakiś sposób układać? Tak? No można by wziąć sobie raport poaudytowy i po prostu odhaczać poszczególne pozycje, tak? Zaczynając od wejścia do budynku i tak dalej. Ale tak naprawdę możemy wtedy znaleźć się w sytuacji, w której naprawiając jedną barierę, będziemy generować kolejne bariery albo będziemy niszczyć to, co wcześniej udało nam się zmodernizować. Dlatego w modelu dostępnej szkoły przewidziano opracowanie indywidualnych planów poprawy dostępności.
I jak wygląda taki plan?
Indywidualny plan poprawy dostępności jest to taki dokument, który w oparciu o te wnioski z audytu dostępności, który w oparciu o wnioski i rekomendacje z audytu dostępności ma zawierać wszystkie działania, które będą zmierzały do niwelowania barier i wszystkie działania, które będą zmierzały do wdrożenia standardu dostępnej szkoły, a co za tym idzie, do zapewnienia tej dostępności dla wszystkich użytkowników, którzy będą chcieli w jakiś sposób się w tej szkole odnaleźć. Taki indywidualny plan poprawy dostępności jest tak naprawdę harmonogramem rzeczowo-finansowym, można takiej projektowej nomenklatury użyć, który zawiera najistotniejsze elementy, to znaczy planowane działania, okresy, w jakich te działania będą realizowane oraz środki, jakich niwelacja barier w danym zakresie wymaga. Tak? Czyli po pierwsze mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, co robimy, po drugie, kiedy to robimy i po trzecie, czego, jakich zasobów, bo to też niekoniecznie muszą być zasoby finansowe, tak? To mogą to być też osoby, zasoby osobowe. Jakich zasobów potrzebujemy, żeby dane działanie zrealizować? I tak naprawdę, dlaczego to stworzenie tego indywidualnego planu poprawy dostępności jest kluczowe? Weźmy taki przykład. Jeżeli chcemy dostosować sobie wejście główne do budynku, tak? Bo wejście główne do budynku prowadzi przez schody, jest powyżej poziomu terenu. W związku z powyższym mamy schody, które musimy jakoś zniwelować po to, żeby zapewnić dostępność tego wejścia dla osób, które się poruszają na przykład na wózku. Musimy wymienić sobie drzwi wejściowe, ponieważ bardzo trudno się je otwiera, bo są starymi, ciężkimi drzwiami i na przykład już dzieci z klas 1-3 mają problem, żeby skrzydło drzwiowe otworzyć. Musimy na przykład doświetlić sobie przedsionek, który nie posiada dostępu do światła dziennego, a światło sztuczne jest na tyle słabe, że osoby słabowidzące mają trudność, żeby się w tej przestrzeni odnaleźć. I przystępujemy do tych działań, tak? Bo mamy to jako pierwsze na liście w audycie, zdiagnozowano, że tutaj są bariery w kontekście wejścia do budynku. Modernizujemy sobie to wejście do budynku, tak? Czyli niwelujemy barierę schodów, na przykład robiąc wzdłuż muru szkoły pochylnie, bo mamy na to przestrzeń. Wymieniamy sobie drzwi na jakieś takie bardziej przyjazne dla użytkowników, łatwiej się otwierające. Malujemy sobie kontrastowo odznaczone przestrzenie pionowe i poziome, czyli odróżniamy kolorystycznie ściany od podłogi po to, żeby osoba słabowidząca miała wyobrażenie, czy łatwiej się było poruszać i miała wiedzę na temat tego, jak duże jest to pomieszczenie i doświetlamy je odpowiednio. Po czym po pół roku okazuje się, że szkoła ma rozpocząć termomodernizację budynku. W ramach jakiegoś projektu otrzymuje środki na termomodernizację budynku. W związku z powyższym trzeba będzie zdemontować platformę, która została, czy schodową, która została zamontowana, albo na przykład pochylnię, która została wybudowana wzdłuż muru, który teraz będzie docieplany, ona wymaga przesunięcia. Albo na przykład trzeba będzie ze względu na konieczność dostosowania szkoły do przepisów PPOŚ wymienić jeszcze raz dopiero co wymienione drzwi wejściowe. I w takim przypadku, jeżeli nie mamy tego indywidualnego planu poprawy dostępności, który zakłada te wszystkie działania, które będą realizowane przez szkołę w najbliższych latach, uwzględnia tego typu kwestie, to możemy się narazić właśnie na takie sytuacje, w których szkoła coś zrobi, po czym zaraz w ramach następnego remontu będzie to musiała zniszczyć albo zrobić od nowa. Dlatego takie ważne jest uszeregowanie tych prowadzonych działań w odpowiedniej kolejności, co pozwala jakby po pierwsze nie niszczyć tego, co już się zrobiło, a po drugie często też pozwala zaoszczędzić środki finansowe i połączyć różnego typu remonty z kwestią zapewnienia dostępności.
To takie pytanie przychodzi mi na myśl, kto właściwie powinien opracowywać taki plan, bo wydaje mi się, że tu bardzo dużą rolę odgrywa szkoła, bo tak naprawdę to tu wszyscy przynajmniej powinni wiedzieć, osoby zarządzające przede wszystkim, no jakie są plany na przyszłość, co ma się zmienić i jak ten model dostępnej szkoły, jak tę dostępność gdzieś tu między tym wszystkim, między planowanymi zmianami w przyszłości wdrażać.
Tak, myślę, że tutaj kluczowym aspektem tego planowania dostępności jest tak naprawdę współpraca. Bo z jednej strony, tak jak mówisz, mamy tutaj ogromną rolę szkoły, która no po pierwsze jakby wie, co się w jej murach wydarzy, a po drugie wie, jakie ma potrzeby najistotniejsze, tak? Bo owszem, otrzymujemy raport z audytu dostępności i on wskazuje jakieś bariery. Niektóre są krytyczne i kluczowe, tak, które uniemożliwiają dostęp do budynku, na przykład te schody prowadzące do drzwi wejściowych. Niektóre są takimi barierami, które wpływają na komfort użytkowania, ale nie są krytyczne, tak, czyli nie blokują całkowicie dostępu do budynku. I tutaj też zadaniem szkoły jest pewnie uszeregowanie, które z tych barier występujących w danym momencie najbardziej utrudniają już istniejącym użytkownikom, czy takim użytkownikom, którzy się najczęściej w murach tej szkoły pojawiają, funkcjonowanie i zaczęcie od tego tak naprawdę, prawda? Bo jeżeli mamy w danej szkole kilka osób, które mają jakieś trudności wynikające z dysfunkcji wzroku, i to są już tacy użytkownicy, którzy w tej szkole funkcjonują, to logiczne wydaje się, że najpierw zajmiemy się usunięciem tych barier, które tym osobom najbardziej przeszkadzają, a potem zajmiemy się dopiero barierami, na które mogą napotykać osoby głuche, których w tym momencie w szkole nie ma, tak? Bo nie ma ich wśród uczniów, nie ma ich wśród rodziców, nie ma ich wśród kadry placówki. Albo w drugą stronę, jeżeli w placówce są osoby głuche, a nie ma osób słabowidzących, to w pierwszej kolejności będziemy się zajmowali niwelowaniem tych barier, które przeszkadzają osobom głuchym, a dopiero w dalszej kolejności tych pozostałych, które będą uporczywe dla osób, które dopiero mogą się w tej placówce pojawić. Tak, bo oczywiście zgodnie z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności wszystkie instytucje publiczne, wszystkie budynki publiczne powinny spełniać wszystkie wymogi dostępności i być dostępne dla osób niezależnie od ich szczególnych potrzeb. Czy to będą osoby z niepełnosprawnościami, czy to będą osoby starsze, czy kobiety w ciąży, czy rodzice z małymi dziećmi, czy ktokolwiek inny. No ale też jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie da się zrobić wszystkiego pstryknięciem palcem. Nie wyczarujemy sobie dżina, który z tajemniczej lampy wyskoczy i te bariery w ciągu jednego dnia zlikwiduje. Więc tutaj szkoła istotnie ma dużą rolę, jeżeli chodzi o właśnie szeregowanie tych działań zmierzających do usunięcia barier, ale też dużą rolę odgrywają organy prowadzące, które tak naprawdę w dużej mierze odpowiadają za pozyskiwanie różnego typu środków, chociażby na remonty w tych szkołach, tak? Bo te kwestie związane z termomodernizacją, gdzie część tych działań związanych z zapewnieniem dostępności można realizować, czy też pozyskiwanie środków na rozbudowę budynków, czy remont pomieszczeń sanitarnych, to są często działania, które są realizowane gdzieś na poziomie organu prowadzącego. I szkoła, tworząc taki indywidualny plan poprawy dostępności, niekoniecznie ma wiedzę na temat planów, na przykład jeżeli chodzi o szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jakie w najbliższym czasie duże projekty modernizacyjne będą w gminie prowadzone i jakie będą realizowane na terenie tej szkoły. Więc współpraca pomiędzy organem prowadzącym i szkołą w zakresie przygotowania tego indywidualnego planu poprawy dostępności wydaje się być w tym zakresie kluczowa.
Wspomniałaś o finansowaniu, no i to jest też element, o który chciałbym zapytać, bo w końcu wszystko kosztuje, taka poprawa dostępności pod jakimkolwiek względem, nie tylko architektonicznym, pociąga za sobą jakieś koszty finansowe większe bądź też mniejsze. No i skąd najlepiej byłoby brać na to środki? Jak to wygląda?
Myślę, że jeżeli chodzi o wdrażanie modelu dostępnej szkoły w taki sposób holistyczny, to porozmawiamy na ten temat całkowicie osobno i serdecznie do tego Państwa zaproszę, bo jest to taki dosyć, myślę, bardzo, bardzo istotny temat, a z drugiej strony temat rozbudowany i skomplikowany. Natomiast jeszcze pozostając na poziomie tych indywidualnych planów poprawy dostępności, które też zakładają, że kwestie finansowania trzeba w nich ująć, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I pomimo, że faktycznie są w modelu dostępnej szkoły standardy, które można zrealizować, można to powiedzieć, bezkosztowo albo niskokosztowo, tak, w ramach zasobów kadrowych szkoły, czy też w kontekście na przykład modyfikacji jakichś procedur, które w szkole istnieją i w ten sposób likwidować różnego typu bariery, to są też standardy, które no, oczywiste będą wymagały dużych nakładów finansowych. I teraz projektując indywidualny plan poprawy dostępności dla każdej ze szkół, te środki tutaj już trzeba jakby zaplanować i przewidzieć, przynajmniej na poziomie pewnego stopnia ogólności, tak? Bo wiadomo, że dopóki nie mamy w kontekście dostępności architektonicznej planów budowlanych, projektów budowlanych, rozstrzygniętych postępowań, to trudno jest mówić o dokładnych kwotach, ale jakieś rzędy kwot tutaj można sobie zapewne założyć. I co jest istotne? No, oczywiście rzadko się zdarzają takie projekty jak model dostępny, jak dostępna szkoła, w którym to projekcie instytucje go prowadzące, czyli między innymi Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego udzielały dużych grantów na modernizację szkół i wdrażanie standardów dostępności. Takich projektów jest niewiele i pewnie będzie ich niewiele. Natomiast na drugim końcu można postawić takie projekty, które skupione są na nieco innych aspektach, niekoniecznie na zapewnianiu dostępności, ale też wiążą się z nimi duże remonty w szkołach. To są na przykład te kwestie związane z termomodernizacją budynków. To są kwestie związane z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych na przykład. To są różnego typu projekty związane z podnoszeniem jakości procesu edukacji, kiedy wyposaża się i buduje się całe pracownie w ramach na przykład laboratoriów przyszłości. I w ramach tego typu projektów, pozornie niezwiązanych z dostępnością, można zapewnić sobie środki na dostępność. No bo jeżeli na przykład w kontekście projektu związanego z termomodernizacją budynku szkoła musi wymienić drzwi, muszą zostać wymienione okna, czy muszą zostać poprzewieszane kaloryfery, czy też musi zostać zmodernizowane całe na przykład wejście do budynku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten stan docelowy, który w ramach tej termomodernizacji będzie osiągnięty, uwzględniał standardy modelu dostępnej szkoły, tak? Czyli jeżeli wymieniamy drzwi na takie, które będą spełniały te kryteria związane z zapewnieniem komfortu cieplnego w szkole, tak? I odpowiednich parametrów, to żeby to były takie drzwi, które będą komfortowe do użytkowania przez osoby, które mają mniej siły, na przykład małe dzieci, tak, czy osoby z niedowładem rąk, żeby łatwo je było otworzyć przez odpowiedni na przykład typ klamki, przez wspomaganie otwierania, żeby to były drzwi, które nie są drzwiami całkowicie przeszklonymi, a jeżeli już, to mają pasy kontrastowe, które ułatwią korzystanie z nich osobom słabowidzącym, żeby to były drzwi o odpowiedniej szerokości skrzydła drzwiowego, które umożliwi wjazd do szkoły osobie poruszającej się na wózku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji wymiany okien czy wymiany kaloryferów, kiedy konieczne jest później malowanie ścian na korytarzach, zastosować kontrastowe odznaczenia ścian od podłogi, przez co inaczej w tej przestrzeni będzie się czuła osoba słabowidząca, a przy okazji na przykład już wymieniane kaloryfery pochować we wnękach, czy usunąć różnego typu wystające elementy z przestrzeni korytarza w trasy wolnej od przeszkód, co zapewni bezpieczeństwo poruszania się po trasie osobie niewidomej. I teoretycznie nie mamy tutaj projektu nakierowanego bezpośrednio na dostępność, ale realizując te projekty, można się kierować właśnie zapisami modelu dostępnej szkoły. I co jest istotne, myślę, a co do tej pory w naszych rozmowach o modelu dostępnej szkoły nie padło, to to, że mając też ten indywidualny plan poprawy dostępności i myśląc sobie o poprawie dostępności szkoły jako takiej, nie musimy się koncentrować na tym, że musimy zaplanować od razu, znaczy zaplanować tak, ale nie przeprowadzić od razu całego kompleksowego remontu. Że model dostępnej szkoły możemy sobie wziąć do ręki za każdym razem, kiedy mamy zrobić cokolwiek w tej szkole. Czyli mamy do zrobienia toaletę i mamy gdzieś zapewnione środki na jedną toaletę. Więc bierzemy wtedy model dostępnej szkoły i patrzymy, co w tej toalecie możemy zrobić takiego, żeby ona była dostępna dla maksymalnie szerokiego grona użytkowników. Chcemy doposażyć albo wyremontować jedną salę lekcyjną, to już weźmiemy sobie model i popatrzymy, jak ona powinna docelowo wyglądać i w ten sposób krok po kroku, nie pozyskując zupełnie dodatkowych środków na zwiększenie dostępności, możemy te działania na rzecz zwiększenia dostępności podejmować i w konsekwencji tą dostępność podnosić i tak ziarnko do ziarnka i dostępność danego budynku w końcu zostanie zapewniona. Także nie należy się na pewno zrażać, biorąc do ręki model i widząc, że zawiera on mnóstwo standardów i wielu aspektów dotyczy, i odkładać go na półkę od razu, myśląc sobie, to będzie kosztowało miliony, nie mamy na to środków, w ogóle nie dotykajmy kwestii dostępności.
Wręcz przeciwnie, kiedy zrobimy jakiś remont, nie uwzględniając tych zasad dostępności, takich czy innych, no to wtedy dopiero możemy ponieść koszty, bo zdecydowanie lepiej jest coś już tworzyć na samym początku w sposób dostępny, niż potem dokładać, bo to no, wychodzi zdecydowanie drożej, chyba w każdym przypadku.
Tak, zdecydowanie tak i nawet powiem, że zdarzały nam się w kontekście właśnie szkół, które testowały model dostępnej szkoły, takie sytuacje, w których na przykład realizowano, że ta termomodernizacja to jest taki koronny argument, dlatego że wiele szkół w tę termomodernizację poszło, tak, i było na to bardzo dużo środków. I gro takich dużych remontów właśnie w szkołach podstawowych było realizowane w związku z termomodernizacją i zdarzały się sytuacje, kiedy na przykład przy okazji termomodernizacji albo przy okazji wymiany instalacji elektrycznej w szkołach, tak? Teraz bardzo często, jeżeli już się wymienia instalację elektryczną, to montuje się też lampy LED-owe, co jest z punktu widzenia ekologii, ale też komfortu użytkowania tych lamp bardzo dobre. To jasne, ale przy okazji na przykład takiego remontu umieszczano skrzynkę elektryczną albo jakiś fragment na przykład, nie wiem, wentylacji czy ogrzewania w jedynym miejscu, w którym na przykład można byłoby później zamontować szyb windowy, który zapewniałby dostępność wszystkich kondygnacji w danym budynku. Tak? I gdyby o tym pomyślano wcześniej, to nie trzeba by było tego potem wszystkiego przerabiać albo na przykład budować dwóch szybów windowych, tak, i dwóch wind, co podwaja tak naprawdę środki. No a musimy jednak pamiętać, że poza tym, że chyba coraz więcej osób czuje tę dostępność i widzi po prostu potrzebę jej zapewnienia, to mamy jeszcze w polskim prawie także przepisy, które w końcu zaczynają wymuszać tak naprawdę zapewnienie tej dostępności na podmiotach, które no do tej pory z tym tematem nie były za pan brat.
Więc tak naprawdę można to odkładać na jakiś czas, czy ten proces sobie rozłożyć w czasie, ale tak jak mówiłaś o tej sytuacji, tej skrzynki elektrycznej, no to ktoś mógłby sobie z zarządu szkoły powiedzieć, okej, no to za 50 lat będziemy robić następną modernizację, to już będziemy pamiętać. No tak to nie działa.
Tak, no i można to zapewnienie dostępności, te działania odwlekać przez jakiś tam czas, ale nie można odwlekać ich w nieskończoność. W pewnym momencie albo pojawi się w murach szkolnych ktoś, kto będzie tej dostępności potrzebował. Może to być osoba z zewnątrz, ale to może być też ktoś, kto już w danej szkole funkcjonuje i ze względu na jakieś okoliczności, na przykład wypadek, tak? W danym momencie no tej dostępności wymaga niwelowania barier, które do tej pory przynajmniej teoretycznie nikomu nie przeszkadzały, tak? Dlaczego mówię teoretycznie? Dlatego, że często jest tak, że szkoły, w szkołach nie ma uczniów na przykład z niepełnosprawnościami ruchowymi, nie dlatego, że takich uczniów nie ma i nie byłoby zainteresowania, tylko dlatego, że rodzice są zmuszeni szukać dalej gdzieś szkoły, która już tą dostępność architektoniczną zapewnia, niż posyłać dziecko do szkoły rejonowej, bo widzą, że tej dostępności tam nie ma, tak? Więc no, szkoły trochę się w ten sposób tłumaczą tym brakiem dostępności, że nie ma chętnych, no ale cały czas jednak przypominam, że konieczne jest jej zapewnienie i prędzej czy później będzie to potrzebne.
Czyli wiemy już mniej więcej, w jaki sposób wdrażać zmiany, a jakie to zmiany, o tym będziemy na pewno mówić w naszych kolejnych odcinkach dotyczących modelu dostępnej szkoły. Na dziś, Asiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za udział w audycji.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.
Zapraszamy, do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.